ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
Dzień dobry Państwu, godzina 15.30 na zegarach w Polsce. Tutaj podkreślam, że w Polsce, bo to jest audycja Ponad Oceanami, gdzie między innymi połączenie z różnymi miejscami w Stanach Zjednoczonych, ale także pojawi się Ukraina, Wielka Brytania. Opowiemy o tym, co w Warszawie. Za moment usłyszymy Sławomira Budzika, gospodarza audycji Ponad Oceanami, ale zanim to nastąpi, to jeszcze kilka ważnych informacji. Audycję realizuje Joanna Reiner, wydaje Jan Brewczyński. Natomiast to, że możemy być z Państwem także podczas transmisji na YouTubie. Za to odpowiada Andrzej Zujeł. To wszystko przed nami. Już teraz witamy się ze Sławomirem Budzikiem. Dzień dobry.
Jaśmino, dzień dobry, witam Państwa, witam prawie całą Polskę. My się cieszymy, że nasze relacje mogą dotrzeć do Warszawy, do Krakowa, Wrocławia, Białegostoku, Szczecina, Łodzi, Bydgoszczy, Lublina, a Wasze głosy dociera na Florydę, do Tampa Bay, ale także do czterech stanów: Illinois, Wisconsin, Michigan, Indiana. To tutaj właśnie słychać magazyn Ponad Oceanami, a już za chwilę z Nowego Jorku o jubileuszu polonijnej polskiej stacji Radia Rampa, także o wielkiej choince powie Monika Adamski. Natomiast o książce, której premierę spodziewamy się i oczekujemy 28 lutego, o książce DeSantisa niewykluczone, że przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, opowie Ewa Jeneralczuk. Natomiast Iza Lech będzie o emocjach opowiadała, jeśli idzie o te katarskie emocje w Chicago i o przegranej także Meksyku. Natomiast o aborcji, bo są nowe badania, które pokazują, że Amerykanie coraz częściej polegają na aborcji chemicznej, czyli pigułce po, jeden dzień po, godzina po. O tym wszystkim także dzisiaj ojciec Paweł Kosiński, jezuita, w tym aspekcie etycznym. Natomiast ja powiem Państwu o tym, że roboty będą zabijać w San Francisco. Taka jest decyzja. W Chicago natomiast jest skandal. Otóż prawdopodobnie burmistrz Lori Lightfoot będzie miała kłopoty po przyjęciu zaledwie 2 miesiące po decyzji o przyznaniu właścicielowi klubu piłkarskiego Chicago Fire potężnego terenu miejskiego. Przyjęła 25 tysięcy darowizny. No i będzie także o wielkim wycieku danych z Urzędu Imigracyjnego. 6 tysięcy osób pojawiło się na stronie oficjalnie tego urzędu. Pytanie, co dalej? Te wszystkie ciekawe, bardziej mniej tematy w magazynie Ponad Oceanami z naszej strony, Jaśmino. Tak więc jesteśmy gotowi, zwarci, możemy zaczynać.
Dokładnie tak, możemy zaczynać, a zaczynamy od Moniki Adamski, prosto z Nowego Jorku, Radio Rampa.
Ponad Oceanami. Nowy Jork, Monika Adamski.
Witam Państwa serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami. Nowojorczycy są już w sezonie świątecznym, o czym warto powiedzieć dlatego, że w Nowym Jorku zostanie rozświetlona choinka. Choinka przy Rockefeller Center. To jest wielkie wydarzenie w naszym mieście. 82 stopy wysokości będzie miał świerk norweski przywieziony z jednego z miasteczek położonych w stanie Nowy Jork. Takie drzewko już jest u nas od kilku tygodni, było teraz dekorowane. Jutro zostanie rozświetlone, także jak najbardziej już sezon świąteczny w Nowym Jorku w każdym najmniejszym nawet zakątku. Przygotowujemy się więc do tego najpiękniejszego sezonu w roku, ale dzisiaj chcę Państwu powiedzieć też o sprawie ważnej dla mnie, ważnej z perspektywy Polonii Nowojorskiej, tak myślę i tak powiem, dlatego że Radio Rampa, które tworzę, obchodzi 10 lat istnienia i dzisiaj z tej okazji będziemy świętować, to jest duże słowo, ale rzeczywiście będziemy organizować wydarzenie z udziałem lokalnych liderów polonijnych, polityków również, które będzie miało na celu upamiętnienie powstania Radio Rampa. I mówię też o tym dlatego, że przy tej okazji chcę powiedzieć troszeczkę o Nowym Jorku i o tym, jak w tej chwili administracja miasta Nowy Jork bardzo, bardzo energicznie współpracuje z lokalnymi mediami etnicznymi i z tej okazji nawet w minionym tygodniu burmistrz miasta Nowy Jork, Eric Adams, udzielił tu wywiadu Radio Rampa. To jest ważna sprawa z tego też powodu, że zbliża się pierwsza rocznica, że się tak wyrażę, od kiedy objął on swoje stanowisko, od kiedy objął pracę. Eric Adams to jest demokrata, który jest byłym policjantem, bardzo blisko zresztą związany jest z Polonią, dlatego że był policjantem w dzielnicy Greenpoint, czyli w polskiej dzielnicy w Nowym Jorku. I w tym wywiadzie, który zapraszam, żebyście Państwo zobaczyli w Radio Rampa, mówi on o tym, co było najtrudniejsze. I tutaj, co jest bardzo ciekawe, powiedział burmistrz, że najtrudniejsze w tym roku było porozumienie się z władzami stanowymi w stanie Nowy Jork, że to zaskoczyło go najbardziej, jak niektóre rzeczy wymagają dużej dawki współpracy, żeby dokonać czegokolwiek ze stanem Nowy Jork. Tym żyjemy my w Radio Rampa i tym żyje miasto Nowy Jork. Dla magazynu Ponad Oceanami Monika Adamski, Radio Rampa, Nowy Jork.
My bardzo dziękujemy za korespondencję, a teraz, drodzy Państwo, z Nowego Jorku przenosimy się na Ukrainę, a dokładnie do Kijowa, bo tam czeka już Dmytro Antoniuk. Ponad Oceanami.
Dobry wieczór, Jaśmino, dobry wieczór Państwu i jakie w Nowym Jorku, w Kijowie też zostanie rozświetlona nasza choinka bożonarodzeniowa i noworoczna. Było dużo rozmów i debatów o tym, czy w ogóle wypada teraz w Kijowie rozświetlać, stawić choinkę. I było dużo głosów przeciwko temu, ponieważ jest problem w sieci energetycznej i jest oczywiście problem z bezpieczeństwem. Po prostu mogą spaść tam rakiety i tak dalej, i tak dalej. Ale parę dni temu prezydent miasta Kijowa, Witalij Kliczko, powiedział o tym, że jednak choinka zostanie rozświetlona, ustawiona i rozświetlona. Tym razem to nie jest żywa choinka, tylko sztuczna i co ważne, ona zostanie rozświetlona nie od sieci, wspólnej sieci energetycznej, tylko od generatorów, od agregatów, które nadają prywatne przedsiębiorcy. I oprócz tego główna choinka zostanie rozświetlona na zwykłym miejscu na Placu Sofijowskim przed Świętą Sofią, przed Katedrą Świętej Sofii, ale nie będzie w tym roku żadnego rynku bożonarodzeniowego. Obok tej choinki tego nie będzie i nie będzie też jakichś koncertów świątecznych. Natomiast to jest główna choinka, a w innych dzielnicach kijowskich też zostaną rozświetlone choinki mniejsze. I najważniejsze, co powiedział prezydent miasta, on rozmawiał z żołnierzami z Kijowa, którzy są na froncie i oni powiedzieli, a dlaczego by nasi dzieci nie mieli mieć tego roku nowego roku i Bożego Narodzenia. Nie pozwolimy Putinowi ukraść u naszych dzieci te święta. I dlatego w Kijowie zostanie rozświetlona choinka świąteczna. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami, Studio Kijów, Dmytro Antoniuk. Pozdrawiam.
My także pozdrawiamy i bardzo serdecznie dziękujemy za optymistyczne wiadomości pomimo bardzo trudnej sytuacji na Ukrainie. Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa. Drodzy Państwo, z Kijowa błyskawicznie przenosimy się na Florydę, bo tam czeka już Ewa Jeneralczuk. Ponad oceanami.
Witam Cię, Jaśmino, witam Sławku z bardzo słonecznej Florydy. Gubernator Ron DeSantis wydaje nową książkę w lutym 2023 roku, przedstawiając, w jaki sposób jego polityka na Florydzie jest sprawdzonym w boju planem odrodzenia Ameryki. Żaden amerykański przywódca nie osiągnął więcej dla swojego stanu niż gubernator Ron DeSantis. Teraz ujawnia, jak to zrobił. Czytamy w opisie książki. Ta książka jest zwycięskim wzorcem dla patriotów w całym kraju i jest to okrzyk bojowy dla każdego Amerykanina, który chce zachować nasze wolności. To, co zrobiła Floryda, to ustawienie stanowienie planu rządzenia, który przyniósł namacalne rezultaty, służąc jednocześnie jako nagana dla zakorzenionych elit, które powaliły nasz naród na ziemię. Floryda jest dowodem na to, że my ludzie nie jesteśmy bezsilni wobec tych elit, pisze DeSantis. Wszyscy widzą, że gubernator Ron DeSantis jest utalentowanym przywódcą, a teraz ludzie odkryją, że jest także utalentowanym pisarzem. Jego książka wyjaśnia, w jaki sposób stosuje swoje poczucie prawdziwej północy w życiu i w przywództwie, powiedział wiceprezes i dyrektor redakcyjny Boardside Eric Nelson. Florida Blueprint for America Revival trafi do sprzedaży 28 lutego 2023 roku. 5,5 miliona dolarów miastu Jacksonville przyznał gubernator Ron DeSantis za pośrednictwem funduszu gubernatora Florida Job Growth Grant Fund na budowę bodźca kolejowego w Cecil Commerce Center. 600-akrowym parku przemysłowym, który będzie wspierał przemysł wytwórczy i logistyczny. Impuls kolejowy połączy główną linię kolejową z parkiem przemysłowym, umożliwiając miastu przyciągnięcie firm do mega witryny, aby napędzać wzrost gospodarczy. Oczekuje się, że projekt stworzy 500 nowych miejsc prac i wesprze rozwój nowych przedsiębiorstw w regionie. Ten nowy tor kolejowy sprawi, że niedostępny obszar parku przemysłowego będzie dostępny dla firm z ważnych sektorów, takich jak produkcja, i przyciągnie nowe firmy do Jacksonville z całego kraju, powiedział gubernator Ron DeSantis. Ta nagroda jest przykładem inteligentnych inwestycji, które podejmujemy w społecznościach Florydy, aby wzmocnić lokalne gospodarki i rozszerzyć możliwość zatrudnienia. Dzisiejsza nagroda przynosi łącznie 66,5 miliona dolarów w strategicznych inwestycjach za pośrednictwem funduszu grantowego gubernatora na wzrost zatrudnienia tylko w tym roku, powiedział sekretarz Departamentu Możliwości Gospodarczych Dane Eagle. A na końcu tym, że sezon huraganów na Atlantyku 2022 skończył się spokojnie, ale z trwałymi skutkami. Miał 14 nazwanych burz i oficjalnie zakończył się wczoraj, pozostawiając mieszkańców Florida Keys świętujących, nawet gdy inni na Florydzie i w Puerto Rico nadal zmagają się ze szkodami spowodowanymi przez huragany Ian, Nicole i Fiona. Sezon 2022 miał niezwykle spokojną pierwszą połowę, ale nadrobił to trzema niszczycielskimi huraganami w połowie drugiej. Potwierdzono 144 zgony między dwoma huraganami, a szkody gospodarcze spowodowane przez huragany mogą sięgać nawet 75 miliardów dolarów. Sezon huraganowy na Florydzie trwa od 1 czerwca do 30 listopada. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Jeneralczuk, Radio Deon, Floryda.
Bardzo serdecznie dziękujemy za te ciekawe informacje prosto z Florydy, a my już teraz z Florydy przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Tam czeka już Iza Smolarek i Aleks Sławiński.
Ponad oceanami.
Witamy serdecznie, Jaśminko, witamy Sławku i wszystkich słuchaczy po obu stronach oceanu. U nas gorąco, bardzo gorąco i nie tylko chodzi o mecze, o futbol. Tutaj Anglia wygrała oczywiście i czekamy, ściskamy kciuki, co będzie dalej. Rishi Sunak po ostatnich wydarzeniach w Chinach zapowiada nową erę w stosunkach z tym krajem. Szef rządu Wielkiej Brytanii mówi wręcz o końcu domniemanej złotej ery w relacjach brytyjsko-chińskich. Sunak w ramach swojego pierwszego przemówienia dotyczącego polityki zagranicznej swojego gabinetu ostrzegł wręcz przed pełzającym autorytaryzmem reżimu chińskiego. Ofiarą protestów na chińskich ulicach padł m.in. dziennikarz BBC. Z drugiej strony Sunak bardzo mocno podkreśla solidarność z Ukrainą. Ostatnio, kiedy ogromna choinka pojawiła się przed 10 Downing Street, zaprosił dzieci uchodźców z Ukrainy, żeby pomogły mu właśnie tę choinkę ubierać.
Tak, Ukraińcy pojawili się właśnie na 10 Downing Street, na którym myśmy również bywali czasami, kiedy czy polski prezydent, czy polski premier bywali właśnie jeszcze u Borisa Johnsona. Jednakże w Londynie dzieje się dosyć dużo innych rzeczy. Okazuje się, że zaledwie kilka ulic dalej w pałacu Buckingham już wkrótce, być może po raz pierwszy od 30 lat pojawi się Sarah Ferguson. Była żona księcia Andrzeja, która była zbanowana przez 30 lat, jeżeli chodzi o swoje wizyty. Pojawianie się w pałacu Buckingham wygląda na to, że nasz nowy król wprowadza zupełnie nową jakość. Jednakże okazuje się również, że mamy doniesienia z parlamentu, właśnie, który również tam znajduje się w Westminster. Okazuje się, że Ian Blackford, który jest szefem Scottish National Party w parlamencie, zejdzie ze swojego stanowiska, więc już wkrótce będziemy mieli tutaj również dosyć mocne zmiany. Ale BBC również donosi o tym, że wyobraźcie sobie, moi kochani, bieda jest taka, że w Walii ludzie zaczynają jeść kocie jedzenie. Nie mamy na ogrzewanie, nie mamy na żywność. Okazuje się, że nawet te puszki kocie, które są de facto droższe niż żywność ludzka, zaczynają być jakimś argumentem w tym, żeby nam trochę więcej pomagać.
Poza tym strajkami, grudzień się zaczyna. Szereg grup zawodowych już zapowiedziało masowe protesty. Wkrótce zastrajkują ratownicy medyczni i będzie to ich największy protest od ponad 30 lat. Podczas ostatniego takiego protestu zimą 1989-90 roku rząd był zmuszony wezwać na pomoc armię, policję oraz kierowców ochotników. W grudniu zaplanowano też strajki pielęgniarek, w których udział weźmie ponad 100 tysięcy osób. No to na pewno już sparaliżuje tutejszą publiczną służbę zdrowia. Mamy nadzieję, że nie sparaliżuje Londynu. Dla magazynu Ponad Oceanami Iza Smolarek
i Aleks Sławiński. Mam nadzieję, że przynajmniej internet nam będzie działał. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy.
I my także pozdrawiamy i wszystkich słuchaczy Radia Wnet z Wielkiej Brytanii, a także Izę Smolarek, Aleksa Sławińskiego. A teraz, drodzy Państwo, ponownie wędrujemy ponad oceanami i przenosimy się tym razem do Sławomira Budzika.
Ponad oceanami. Floryda. Sławomir Budzik.
A to ciekawe z tym kocim jedzeniem. W Stanach akurat jest nie jedna nawet firma, która przygotowuje kocie jedzenie premium, specjalne takie, które mogą jeść ludzie i to jest ich znak rozpoznawczy. Tak więc my możemy jeść kocie jedzenie w Stanach Zjednoczonych bez narażenia naszego zdrowia, ale nie o kocim jedzeniu dzisiaj chciałbym Państwu w pierwszej kolejności donieść, a jednak o tym, co zrobił Urząd Imigracyjny w Stanach Zjednoczonych. Otóż doszło do niemałej pomyłki. Urzędnicy przyznali, że w minioną środę opublikowali dane osobowe ze szczegółami około 6 tysięcy osób, które zostały zatrzymane przez służby imigracyjne. I oczywiście te informacje szybko zniknęły ze strony internetowej mniej więcej po 11 minutach, ale jednak były do przechwycenia i były także do rozpowszechnienia. Jest skandal wokół tej sprawy. Ludzie, którzy nie otrzymają azylu, bo akurat o nich mówimy, obawiają się, co dalej może się z nimi stać, bo ich dane są już absolutnie publiczne. Tymczasem w Chicago jest małe śledztwo. Radny, który na początku chciał wystartować i pobić Lori Lightfoot, czyli słynną burmistrz wiecznego miasta, zdecydował się ostatecznie nie wystartować. Nazywa się Lopez. Raymond Lopez jest największym krytykiem urządzającej pani burmistrz. To właśnie on. Teraz zadał pytanie i doniósł do prokuratury sprawę głośną. Otóż drużyna, o której wszyscy pewnie słyszeli, Chicago Fire, drużyna piłkarska, zdobyła teren miejski ponad 26 akrów za 80 milionów dolarów i po decyzji pani burmistrz, że ten teren będzie własnością klubu piłkarskiego, pani Lori Lightfoot przyjęła taką darowiznę niewielką w kwocie 25 tysięcy dolarów i dzisiaj pada pytanie, czy rzeczywiście te sprawy nie są ze sobą ściśle powiązane. No i na koniec o bulwersujące sprawie. Roboty teraz będą wykorzystywane, by zabijać ludzi w San Francisco. Teraz policja będzie miała do dyspozycji tego rodzaju sprzęt. Prawdopodobnie użyje go tylko w skrajnych przypadkach, jak chociażby ten z 2016 roku, kiedy to policja w Dallas zabiła uzbrojonego podejrzanego, oskarżonego o zastrzelenie 5 policjantów. Te informacje bulwersują i do nich pewnie także mogą Państwo wrócić, wchodząc na nasze portale informacyjny z USA deon24.com. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Sławomir Budzik, Radio Deon.
Sławomir Budzik, dziękujemy jak zawsze za ciekawą korespondencję. A teraz, drodzy Państwo, zobaczmy, co słychać w Polsce, w Warszawie. Po drugiej stronie czeka już Łukasz Jankowski.
Ponad Oceanami.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Polska polityka, oj, przyspiesza i to na wielu wektorach, na wielu polach przyspiesza. Dzisiaj trwa Sejm. To przedostatnie posiedzenie Sejmu przed końcem roku. No może przedostatnie, bo jeszcze w grudniu czekają nas dwa posiedzenia, ale bardzo blisko siebie. Tak tylko techniczny wytrych, aby przyjąć budżet. Właśnie teraz o budżet toczy się gra na wielu polach w Sejmie. Dość niecodzienne spotkanie na dość niskiej rangą plenum, czyli na zespole parlamentarnym. To dla widzów z Ameryki takie ciało w polskim parlamencie, które może powołać zaledwie kilku posłów i tych zespołów jest bardzo dużo do spraw brydża, do spraw jazdy konnej, do spraw na przykład budowy mostu w bardzo małej miejscowości, ale jest też taki zespół, który zajmuje się energetyką i na łamach tego zespołu dzisiaj spotkali się dwójka polityków. Spotkał się premier Mateusz Morawiecki z jednym z liderów opozycji, Kośniakiem Kamyszem. Tam rozmawiano o budowie wiatraków na lądzie w Polsce. Rząd chce odblokować i umożliwić łatwiejsze stawianie elektrowni wiatrowych, za czym od lat był PSL. W tle są jakieś interesy. Mówiono często, że PSL ma swoje kontakty i sprzyja tym przedsiębiorcom, którzy inwestują w energię wiatrową. PiS był temu przeciwny. Teraz pod naporem sytuacji ekonomicznej, sytuacji energetycznej, ale także pod naporem sytuacji budżetowej, który to potrzebuje środków z Krajowego Planu Odbudowy, rząd zapewnia, że uda mu się szybko nowelizację przyjąć, tak aby spełnić wymagania unijne i żeby łatwiej było można stawiać w Polsce wiatraki na lądzie. Tym żył dzisiaj polski Sejm i tym wystąpieniem pana premiera, ale też wystąpieniem pana prezydenta, bo w Łodzi odbywa się spotkanie ministrów OBWE, organizacja, która była powołana do tworzenia dialogu między wschodem i zachodem, między Rosją a krajami Europy Zachodniej, żeby zachować pokój. Wiemy, że tego pokoju w Europie nie udało się zachować. Trwa właśnie krwawa wojna, najkrwawsza od II wojny światowej, wojna na starym kontynencie. No ale teraz Polska objęła przewodnictwo w tej organizacji i wieńczy to przewodnictwo właśnie spotkania w Łodzi. Tam pan prezydent Andrzej Duda, prezydent Polski, mówił, że Rosja to jest państwo terrorystyczne, że wobec Rosji trzeba jak najdalej idących środków, żeby ona zaczęła stosować prawo międzynarodowe tak, żeby Rosja potrafiła koegzystować z innymi krajami na starym kontynencie. Rosja to dziś państwo zbrodnicze, mówił w Łodzi Andrzej Duda, i tym też żyje polska polityka, zwłaszcza że do Sejmu dzisiaj wpłynął projekt ustawy, który ma zbadać, jak wpływy rosyjskie przekładały się na politykę energetyczną państwa polskiego w latach 2007-2022, czyli w czasie rządów koalicji Platforma z PSL-em i rządów teraz Prawa i Sprawiedliwości. Komisja, która ma wedle ustawy swój pierwszy raport złożyć 17 września roku 2023, czyli na kilka tygodni przed spodziewanymi wyborami do Sejmu w przyszłym roku. Tyle się dzieje w polskiej polityce, o czym opowiadał Łukasz Jankowski.
I bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz. A my teraz, drodzy państwo, z Warszawy przenosimy się ponownie do Chicago. Tam czeka już Iza Lech.
Ponad oceanami. Chicago. Iza Lech.
Witam naszych ulubionych słuchaczy magazynu Ponad Oceanami z mroźnego już Chicago. Ale chociaż temperatury już grudniowe, to atmosfera niezwykle gorąca, bo katar nie siedmiodniowy, a miesięczny i jeszcze przez 18 dni wszyscy żyją piłką nożną, nawet Chicago. Ale tu nie mogłoby być inaczej, bo i Polsce, i Ameryce, i Meksykowi kibicują po prostu wszyscy. Ale chociaż łączy nas piłka, o której z dokładnością co do milimetra opowiada mój kolega redakcyjny Arek Stachnik, to nie samą piłką człowiek żyje. I tak nowo wybrany, chociaż na drugą kadencję, gubernator J.B. Pritzker ogłosił wszem i wobec dofinansowanie funduszu dla bezrobotnych w Illinois i likwidację jego długu. Fundusz stanowy, który zapewnia cotygodniowe płatności bezrobotnym mieszkańcom Chicago, może wkrótce otrzymać zastrzyk gotówki w wysokości prawie 2 miliardów dolarów. Ponadto gubernator bardzo chwali gospodarkę stanu. Jak podkreślił w wtorkowym zebraniu zgromadzenia ogólnego, osiągnęliśmy rekordowo niską liczbę wniosków o zasiłki płatne. Rost miesięczną listę płac. PKB naszego stanu po raz pierwszy w historii przekroczył $1 miliard. Ponadto od końca pandemii zatrudniliśmy 770 tysięcy osób. Tak mówił Pritzker we wtorek. Do demokratów dołączyli również republikańscy prawodawcy, popierając umowę dotyczącą spłaty pieniędzy, które Fundusz dla Bezrobotnych pożyczył podczas pandemii. Pozwoli to uniknąć dużego wzrostu podatków nakładanych na pracodawców przy jednoczesnym utrzymaniu zasiłków dla obecnym poziomie. Czyżby wiatr zmiany powiał w Wietrznym Mieście, gdzie i niebiescy, i czerwoni będą w zgodzie współpracować? To się jeszcze okaże w praniu. Ale co jest pewne, że po około 2 latach przesuwania terminu ostateczne przedłużenie czasu na odnowienie praw jazdy i dowodów osobistych w naszym stanie kończy się właśnie dzisiaj. Sekretarz stanu Illinois Jesse White początkowo przedłużył okres odnowienia praw jazdy ze względu na ciągnącą się przez 2 lata pandemię. Odnowienie praw jazdy to jednak początek ich końca, ponieważ do 3 maja 2023 nasz stan i wszystkie inne w Stanach Zjednoczonych muszą wymienić wszystkie prawa jazdy na tak zwane Real ID. Jeżeli tego nie zrobimy, co się stanie? A to, że podczas każdej podróży samolotem będziemy musieli okazać paszport. A tu Amerykanie mogą mieć problemy, bo faktem jest, że mnóstwo z nich po prostu paszportów nie posiada. Kolejną ważną zmianą w naszym mieście, a w Chicago jest to naprawdę ogromna zmiana, jest wyryta w pamięci każdego mieszkańca. Data zakazu nocnego parkowania. Zakaz ten obejmuje ponad 100 mil wszystkich miejskich ulic. Nieprzestrzeganie go grozi odholowaniem samochodu i grzywną w wysokości $235 dla właściciela takiego zaparkowanego źle samochodu. Ograniczenie to, chociaż zimowo, obowiązuje niezależnie od tego, czy śnieg pada, czy nie pada, i trwa od godziny 3 rano do 7 rano w okresie od 1 grudnia do 1 kwietnia. I to nie żart primaprolisowy w kwietniu, ale nasze normalne chicagowskie prawa. Także bitwa o miejsca do parkowania oficjalnie rozpoczęta. Tak więc u nas zima, ale kciuki się trzyma w sobotę za Stany Zjednoczone, a w niedzielę za Polskę, bo na razie Katar jest najważniejszy. Życzę Państwu dobrego weekendu dla magazynu Ponad Oceanami i za Lech Radio Deon.
Dziękujemy za komentarz, Iza Lech, Radio Deon, a my też wiemy już, że po drugiej stronie czeka ojciec Paweł Kosiński prosto z Chicago.
Ponad Oceanami.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wiemy, że w ostatnim czasie kwestia aborcji w Stanach Zjednoczonych to bardzo gorący temat, bardzo kontrowersyjny także temat. Po decyzji Sądu Najwyższego z 24 czerwca tego roku ta sprawa wróciła, ochrony życia czy dopuszczalności aborcji wróciła do decyzji poszczególnych stanów. Ale to, co pokazują badania, to to, że Amerykanie coraz częściej polegają na aborcji chemicznej, na pigułce aborcyjnej, że coraz częściej, nawet w 2020 roku, mówi się o tym, że połowa aborcji dokonanych w Stanach Zjednoczonych była właśnie w pierwszym okresie, czyli w pierwszych 9 tygodniach ciąży, i ona, że to była właśnie w połowie aborcja chemiczna. Ta wczesna aborcja wzrosła od 2019 do 2020 roku o 22%, a od 2011 do 2020 ten wzrost był na poziomie 150 kilku procent. Także to jest rzecz, która niewątpliwie stanowi duże wyzwanie, bo chociaż liczba aborcji w Stanach Zjednoczonych spada, to jednak często właśnie ta aborcja chemiczna, często medykamenty, w cudzysłowie mówiąc, wysyłane nawet pocztą, nawet z Europy do poszczególnych stanów, zwłaszcza tych, które na przykład ograniczają aborcję, nie dopuszczają aborcji w wielu przypadkach, że ta aborcja jest dostępna. W ten sposób łamane są też jakby te postanowienia Sądu Najwyższego, czy właśnie prawa federalnego, prawa poszczególnych stanów, dlatego że ta aborcja chemiczna jakby się wymykała trochę tym wszystkim kalkulacjom. Natomiast miejmy nadzieję, że ta liczba aborcji, która w tej chwili jest mimo wszystko bardzo wysoka, bo to jest poziom 800-900 tysięcy aborcji rocznie, że ta liczba aborcji będzie systematycznie spadała. Między innymi też przez to, że kwestia aborcji chemicznej, pigułki aborcyjnej będzie lepiej uregulowana i też po prostu będzie też prawnie jakoś bardziej opisana. Dla magazynu Ponad Oceanami ojciec Paweł Kosiński, jezuita ze studia Radia Deon w Chicago.
I bardzo serdecznie dziękujemy ojcu za ten komentarz. Drodzy Państwo, 15:59 na naszych zegarach. To oznacza, że ostatnie dosłownie sekundy i niech ostatnie słowa należą do gospodarza audycji Ponad Oceanami, Sławomira Budzika.
No u nas dochodzi godzina 9, a samego rana w Chicago 10 już na Florydzie. Dziękujemy świątecznie, dlatego że święta już czuć w naszym mieście, w naszej aglomeracji. U nas choinki jeszcze nie ma, tradycyjnie dopiero tuż przed świętami. Ja tylko podziękuję stronie technicznej, jeśli idzie o magazyn Ponad Oceanami. Z naszej strony magazyn zrealizował Paweł Maciej i mówimy do usłyszenia już za tydzień. Kolejne wydanie magazynu Ponad Oceanami, a zatem dobrego wieczoru w Polsce, dobrego dnia w Stanach Zjednoczonych i do usłyszenia za tydzień.
I do usłyszenia, Ameryko, to jeszcze tylko podziękowania z tej strony oceanu. Joanna Reiner zrealizowała audycję Ponad Oceanami, wydał Jan Brewczyński. Za to, abyśmy byli razem z Państwem także na transmisji na YouTubie, odpowiada Andrzej Zujeł. Ja bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Ja nazywam się Jaśmina Nowak, a po mojej prawej stronie czeka już gotowy z najświeższymi wiadomościami Jakub Duszek.
Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami.